W moim życiu znalazłem się w dwóch rankingach. W jednym z rankingów byłem ustawiony gdzieś pomiędzy Taco Hemingwayem a Gosią Halber i tym rankingiem bardzo się chętnie pochwaliłem. To była dziesiątka ludzi, którzy będą nadawali ton debacie publicznej w 2017 roku. Od tamtej pory nie wiem, czy miałoby nadawanie tonu debacie publicznej wyglądać, ale pochwaliłem się, bo Taco i Małgorzata Halber są mi bliscy. Ale był też drugi ranking, w którym wylądowałem w zestawieniu coachów, którzy powiedzą wam, jak żyć. I tam byłem koło dwóch coachów, których nazwisk nie wspomnę i tym rankingiem się nie pochwaliłem. Bo jakby ktoś chciał mnie bardzo obrazić, to specjalnie może mnie właśnie nazwać mówcą albo coachem, który powie, jak żyć. Nie powiem wam dzisiaj, jak żyć, ale powiem wam, że niewiele brakowało, a nie doszłoby do tego mojego wystąpienia. Bo kiedy dostałem list od pani Justyny zapraszającej mnie to wystąpienie, to się bardzo ucieszyłem. Pomyślałem sobie, wow, super, SWPS to taki Stanford, rzut beretem, temat totalnie mój, bo uwielbiam obnażać neuromity i brednie, świetnie. Zapisałem w kalendarzu, a mniej więcej 2 tygodnie później prawie dostałem zawału, bo wyświetliła mi się reklama na Facebooku. Zapraszamy na wystąpienie, Piotr Bucki w Warszawie. A ja byłem przekonany absolutnie, że występuję w Sopocie i dlatego było to rzut beretem. No i oczywiście udało się i jestem, ale mówię wam o tym dlatego, że właśnie tak działa często nasz mózg. Informacje przetwarza pod kątem motywacji, pragnień, czasami nawet nieuświadomionych. Pewnie moim nieuświadomionym pragnieniem i radością było wystąpienie na SWPS-ie tak blisko mojego domu, jak jest blisko z Gdyni do Sopotu. No ale na całe szczęście jestem tutaj i mogę wam powiedzieć, że mam straszną wadę. A mianowicie jestem kimś, kogo z angielska zwie się party pooper, czyli taka osoba, która rozwala imprezę. Ja od czasu do czasu rozwalam imprezę kruchej ekologii złudzeń dotyczących różnych historii i mitów. I tak na przykład, kiedy zobaczyłem to zdjęcie, które być może część z was zna, to postanowiłem powiedzieć sprawdzam. No bo romantyczna wersja tego zdjęcia brzmi tak. Na tym zdjęciu widzimy watahę szarych wilków, które przemieszczają się w pewnym określonym porządku. Na samym początku jest trójka zmęczonych, chorych i starych i one idą na samym początku, bo gdyby szły na końcu, to oczywiście jako zmęczone, stare i chore byłyby narażone na ataki drapieżników, a poza tym mogłyby odstawać. Więc idą z przodu, żeby to one nadawały tempo. Potem piątka najsilniejszych. Oni w razie czego będą bronili stado przed tymi, którzy temu stadu zagrażają. Na samym końcu reszta, a na końcu lider, alfa wilk, który idzie na końcu, żeby doglądać całego swojego stada. I ta wersja rozprzestrzeniła się po internecie bardzo mocno, bardzo szybko, głównie dlatego, że widzimy to, co chcemy widzieć i słyszymy to, co chcemy słyszeć. I zwracamy też uwagę na to, na co ktoś zwróci naszą uwagę. Bo jeśli ktoś zwróci naszą uwagę na to, że te pierwsze trzy są zmęczone, chore i słabe, to zobaczymy, że są zmęczone, chore i słabe. Pominiemy tym samym interpretację, że może zapadają się w śniegu, dlatego że po prostu idą jako pierwsze, więc zupełnie naturalne jest, że zapadają się bardziej w śnieg. Zauważymy to, co chcemy zauważyć. A jak sprawdzimy, na przykład z behawiorystami, to dowiemy się, że nie ma absolutnie żadnego takiego porządku wśród wilków. A akurat behawioryści zwierzęcy lepiej wiedzą od powszechnej laickiej wiedzy, jak poruszają się wilki. Na samym początku zawsze idzie samiec alfa albo samica alfa, a potem idzie cała reszta. Poza tym, jak sprawdzimy, to też dowiemy się, że wilki w swoim środowisku nie mają poza ludźmi żadnych przeciwników, więc chronienie przed jakimś atakiem innych drapieżników byłoby czymś dziwnym. Ale tego nie sprawdzamy, bo wolimy uwierzyć w tę piękną historię, która jeszcze tak idealnie pasuje do większości szkoleń coachingowych. Prawdziwy lider idzie z tyłu. Dbajmy o tych, którzy są chorzy i zmęczeni. I oczywiście to też jest prawda. Natomiast uzasadnianie tej prawdy nieprawdziwą opowiastką, no moim zdaniem jest już trudne. Zwłaszcza, że czasami zdarzają się też takie historie. To plemię ma fantastyczne zwyczaje. Takie zwyczaje, że mianowicie kiedy ktoś zrobi coś złego, to całe plemię spotyka się wokół niego i wylicza wszystkie dobre czyny, które ta osoba zrobiła. Bo ludzie wierzą, że zło nie jest czymś, co tkwi w nas i trzeba tylko przypomnieć mu, co będzie dobre i będzie dobrze. No cóż, znowu, tym razem musiałem rozwalić imprezę. Nie ma takiego plemienia afrykańskiego, zresztą w ogóle chciałbym uczulić was o jedno. Jak zobaczycie niedokładne informacje, czy na przykład w tym afrykańskim plemieniu, to już możecie zacząć sprawdzać, bo nie ma jednego afrykańskiego plemienia. Afryka to szereg krajów i setki plemion, więc już powinno to budzić waszą wątpliwość. No ale co z tego? Skoro zobaczymy to, co chcemy zobaczyć, usłyszymy to, co chcemy usłyszeć, zrozumiemy to, co chcemy zobaczyć i jeszcze na koniec ktoś nam powie, że to jest nieprawda, to co my powiemy? No cóż, może fake, ale za to jaki prawdziwy. I tak samo jest z wieloma teoriami dotyczącymi rozwoju osobistego. Nie tylko zresztą, które są głoszone przez charyzmatycznych mówców, bo one też znajdują swoje odzwierciedlenie w mediach, które oczywiście z natury samych mediów takie informacje uproszczone podają. Może ktoś z was udostępnił to, że ludzie inteligentni to bałaganiarze, którzy chodzą późno spać i przeklinają. Jeśli udostępniliście to, to prawdopodobnie jesteście wśród ludzi, którzy są bałaganiarzami, późno chodzą spać albo później niż przeciętna, no i czasem uda się wam przekląć. No i co? Jesteśmy inteligentni. Mam dowód. I tutaj jest cała prawda, nareszcie wszystko jasne. Założę się, że gdyby ta cała prawda była wyrażona słowami, że ludzie inteligentni utrzymują pedantyczny porządek, używają poprawnej polszczyzny, nigdy nie przeklinają, a na dodatek wstają o 5:30, to może udostępniłoby to mniej osób, ale też by powiedziało cała prawda. Bo to jest właśnie cała prawda o nas. Cała prawda o nas może mieć też taki oto przebieg. Tutaj wstrząsająca wiadomość od Keanu Reevesa, który może mówcą charyzmatycznym nie jest, ale jest charyzmatycznym aktorem. I ten charyzmatyczny aktor napisał list, który wstrząsnął całą ludzkością. I w tym liście podaje takie dwie oto teorie. Matka jego kolegi zawsze zdrowo się odżywiała, miała fantastyczną dbałość o zdrowie, ćwiczyła jogę, zawsze smarowała się kremem z filtrem, kiedy słońce paliło jej skórę. I co? Teraz jest schorowana, ma raka i osteoporozę. A ojciec jego przyjaciela postępował wręcz na odwrót. Jadł szynkę, smalec, popijał wódkę, palił papierosy, wychodził na słońce, paliło go słońce i żyje szczęśliwie. No i co? No oczywiście mamy tutaj do czynienia z dwoma ciekawymi dowodami anegdotycznymi, z których oba mogą być prawdziwe, ale żadnego nie można przełożyć na populację. Znowu jednak można by powiedzieć, że zwrócimy uwagę na to, co jest nam bliskie i co jest dla nas ważne, a powiedzmy też sobie szczerze, co jest dla nas atrakcyjniejsze. O wiele mniej atrakcyjne są dobre nawyki związane ze zdrowym trybem życia, które są po prostu trudne i nudne, a o wiele bardziej atrakcyjne byłoby życie, w którym można robić wszystko, dożyć do setki i ewentualnie zginąć pod kołami autobusu. No i co? Zachęcają nas jeszcze do tego, żebyśmy podzielili się tym. Trafił w samo sedno Keanu Reeves, prawda? Jakaż to trafna recepta i na dodatek można się podzielić tym mądrym i pięknym spostrzeżeniem. No i się dzielimy i komentujemy, bo znowu chcemy wierzyć w to, co słyszymy. W tę właśnie motywacyjną informację, która każe nam żyć według własnych zasad, nie troszcząc się w sumie specjalnie o zdrowie. No, komentujemy i było to bardzo ciekawe, ponieważ znajdowały się tam też takie komentarze. To jest pisownia oryginalna. To powinna być nasza jedyna prawda. Żyć bez nakazów innych, a tym, co czuje ciało. No i za bardzo z tego komentarza mogę zrozumieć, który znalazł się pod tym tekstem, co znaczy tym, co czuje ciało. No, moje ciało różne rzeczy czuje, ale nie wiedziałbym, jak żyć w związku z tym. Pisownia oryginalna. Kolejna ciekawa rzecz. Jak najbardziej zgadzam się z treścią tego przesłania. Każdy indywidualny organizm inaczej reaguje na pewne przypadki i warto wziąć pod uwagę. Przynajmniej ja tak uważam. I to uważam, podkreśliłem, bo właśnie uważanie, że tak jest, jest bardzo silną cechą wszystkich odbiorców mówców motywacyjnych. Oni mówią rzeczy, które bardzo często chcemy usłyszeć i uważamy, że tak jest, bo to jest zgodne z naszymi przekonaniami, pragnieniami i motywacjami. Oczywiście, że tak jest, że każdy organizm inaczej reaguje na pewne przypadki. Niesporczaki na przykład potrafią przeżyć wszędzie, włączając w to przestrzeń kosmiczną, więc świetnie reagują na przypadek braku atmosfery. Ja na przykład jako inny organizm trochę słabo reaguję na brak atmosfery. I co? W sumie prawda. Może i fake, ale za to jaki prawdziwy. No i teraz jest tak, że ten fake, który jest prawdziwy, pasuje do naszych przekonań i do heurystyk, a także do wszelkiego rodzaju uproszczeń. No bo heurystyka chociażby reprezentatywności. Jeśli zapytacie ludzi, czy znają kogoś, kto miał wypadek albo słyszał o kimś, kto miał wypadek, kto nie zapiął pasów i to ucaliło jego życie, to na pewno ktoś wam poda taki przykład. Nie poda wam przykładu szeregu ludzi, którzy byli w wypadkach, przeżyli, bo mieli zapięte pasy. Ale powie ten, który będzie reprezentował tezę, że w takim razie nie warto zapinać pasów. Czy nie warto? No nie. Ogólnie statystyki mówią, że warto zapinać pasy, nawet jeśli jedną osobę ocalił brak zapiętych pasów. Tak samo zresztą z tym paleniem. To, że ktoś palił do setki, nie oznacza, że palenie jest niezdrowe. Oznacza tylko, że ta osoba miała szczęście, że paląc do setki nic jej się nie stało. Te heurystyki wpływają również na odbiór naszych przekazów i odbiór treści, które sieją w nas różni szarlatani, nie boję się tego słowa. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych furorę zrobiła informacja, jakoby to doktor, który jako pierwszy diagnozował ADHD, na łożu śmierci wyznał, że ADHD nigdy nie istniało i że to przykład wymyślonej choroby. Ta informacja trafiła na podatny grunt. Temu gruntowi się specjalnie nie dziwię. Bo to jest grunt na przykład zaniepokojonych rodziców, dla których najważniejszą intencją i motywacją jest zdrowie ich dzieci. Trafia też na grunt takiego przekonania, że co jak co, ale firmy farmaceutyczne to mają sporo za uszami. I być może mają, ale w tym wypadku niekoniecznie. Jak się sprawdzi tę informację, to okazuje się, że doktor, który rzeczywiście jako pierwszy diagnozował ADHD, 3 miesiące przed swoją śmiercią w magazynie Der Spiegel powiedział, że ADHD, kiedy na początku je diagnozowano, być może diagnozowano je zbyt często i zbyt wiele symptomów wrzucono do tego samego worka. No ale to nie znaczy, że ADHD nie istnieje. Tylko, że ta informacja miała pewien akronim, pewne cechy, na które też warto uważać. Jeżeli ktoś do was mówi tekstem, który rozumiecie, bo jest bardzo prosty, to już pora włączyć informację, aha, coś jest na rzeczy. Jeżeli ktoś mówi do was informacjami, które są zaskakujące, czyli ADHD nigdy jednak nie istniało. Albo zaskakujące jest to, że można nie dbać o zdrowie, a żyć do setki. Albo zaskakujące jest to, że ktoś ukrywa przed wami jakiś sekret. To znaczy, że trzeba włączyć znowu myślenie, myślenie krytyczne. Kolejną rzeczą, która charakteryzuje mówców charyzmatycznych, jest to, że serwują informacje, które są wiarygodne. Ale nie wiarygodne, bo pochodzące z wiarygodnego źródła, tylko takie, które wyglądają na wiarygodne. Weźmy Keanu Reevesa. To nie był przypadek, że tę historię napisał Keanu Reeves. Notabene nie napisał Keanu Reeves, nie ma żadnego konta na Facebooku i się nie udziela. Ale o wiele lepiej by było, żeby napisał to Keanu Reeves niż Zbigniew Gałązka. Przepraszam, jeśli Zbigniew Gałązka jest na sali. Ale jeśli jest, to musi sam zrozumieć, że Keanu Reeves jest bardziej wiarygodną osobą. Z tego też samego powodu cytaty Audrey Hepburn, takie motywacyjne, są tak piękną prawdą, która tak oddaje rzeczywistość. Poza oczywistym faktem, że większość tych cytatów nie należy w ogóle do Audrey Hepburn. Tylko, że znowu, ja jestem straszną osobą. Pojawia się taki cytat Audrey Hepburn, Mahatma Gandhi, Steve Jobs albo Einstein i od razu sprawdzam. A można sprawdzić. Oczywiście nie zawsze ze 100% pewnością. Ale na przykład taki piękny cytat Audrey Hepburn dotyczący tego, że jeśli chcesz mieć piękne usta, to mów słowami miłości. Jeśli chcesz mieć piękne włosy, to pozwól, żeby dziecko czesało je codziennie palcami. Jeśli chcesz i tak dalej, i tak dalej. Ten cytat był ulubionym cytatem Audrey Hepburn, ale nie był jej autorstwa. Jego autorem jest Sam Levenstein. No ale uwierzcie Państwo, czy zachwyciłby Was cytat Sama Levensteina? No nie. Audrey Hepburn znacznie bardziej wiarygodnie, uwiarygadnia nam treść. I tak też pracują mówcy charyzmatyczni, motywacyjni, że bardzo często uwiarygadniają swoje treści jakimiś postaciami, jakimiś badaniami. I robi się czasem bardzo ciekawie. Wiarygodne i konkretne. Konkretne, czyli takie, które możemy przypisać do konkretnych artefaktów. Nie bez przyczyny w historii o lekarzu ADHD pojawi się łoże śmierci. Dlatego, że łoże śmierci jest konkretne. Co więcej, konkretnie kojarzymy je kulturowo z takim toposem, że jak ktoś jest na łożu śmierci, to wyznaje trudną prawdę przed śmiercią. Taki ostatni czas pojednania się z bliźnim. Czy tak się dzieje? Trudno powiedzieć. Ale tak się dzieje w naszej głowie, kiedy myślimy o kulturowym aspekcie tego, w związku z czym uważamy, że ta historia jest bardziej wiarygodna. Konkretne przykłady, a nie niuansujące. No i tutaj niestety zazwyczaj nauka przegrywa z szarlatanami, bo nauka po pierwsze niuansuje, a po drugie nauka częściej odwołuje się do rzeczy, które są abstrakcyjne i które trzeba konceptualizować. A ta umiejętność jest trudna, więc lepiej uwierzyć, że konkretnie lewoskrętna witamina C leczy, albo że konkretnie należy wszyć cieciorkę pod skórę, żeby leczyć raka, albo że konkretnie trzeba robić wlewy z kawy, żeby uzdrowić wątrobę. To są wszystko konkretne czynności. Wszystkie możemy sobie wyobrazić. Notabene wszystkie niestety znalazłem w internecie jako recepty na ciężkie schorzenia. Konkretne i emocjonalne. Nauka sama w sobie ma racjonalny, chłodny ogląd rzeczywistości, przy którym musimy się pogodzić z tym, że właśnie nawet tam, gdzie nas boli, to nas nie powinno boleć. A emocje są świetnym nośnikiem takich właśnie treści. Jeśli coś nas wkurzy, to tak. Jeśli historia lekarza ADHD wkurzyła wystarczającą liczbę rodziców, to podadzą ją dalej, bo są nacechowani emocjonalnie. Jeśli jakiś cytat mówcy motywacyjnego nas wzruszy i poczujemy takie uwznioślenie, emocje, którą bada Jonathan Haidt, to podamy dalej i powiemy, jakież to prawdziwe. No, może gdzieś jest prawdziwe, bo nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że jeżeli łapię jakiś fałsz, to od razu ten fałsz oznacza nieprawdę tezy, która tam jest. Ale zawsze mówię, sprawdzam. I sekwencja historii. Ludzie mają z historiami problem. To znaczy, storytelling jest świetny, ale storytelling bardzo często ułatwia nam zrozumienie i ułatwia nam przetwarzanie treści. Bo kiedy słuchamy historii, którą rozumiemy, która jest konkretna, emocjonalna, która bazuje na pewnych schematach historii, które są nam rozpoznawalne, to wtedy wpadamy w pułapkę łatwości poznawczej. A łatwość poznawcza jest wtedy, kiedy rozumiemy. A jak rozumiemy, to się zgadzamy. A jak jeszcze łatwość poznawcza trafi na nasze przekonania i tak jest cała prawda, no to już katastrofa. Czasem, bo czasem oczywiście łatwość poznawcza jest fajna. Na przykład jak się chce coś zrozumieć bardzo trudnego, to najpierw powinna być łatwość poznawcza, a potem wysiłek poznawczy. Jak się to wszystko zbierze, to mamy sukces. Znaczy większość mówców motywacyjnych ma sukces i większość twórców fake newsów ma sukces. No prawie sukces, bo jak widzicie i znacie angielski, sukces powinien mieć jeszcze jedno S. No bo prawie sukces, bo nawet jak zastosuje się wszystkie te elementy, to nie zawsze jest absolutna pewność, że będzie dobrze. Ale mówcy motywacyjni wiedzą też to, co wiedział George Martin, czyli twórca sagi, na podstawie której powstała Gra o Tron. Jak znasz swojego człowieka, jak znasz swojego odbiorcę, jak wiesz, co jest dla niego ważne, to potrafisz go poruszyć. W Grze o Tron się totalnie sprawdziło. U wszystkich, którzy oglądali, wiecie, o co chodzi, reszcie polecam, nie będę spoilował. George Martin mówi, jak wiesz, co rusza twojego człowieka, to możesz go poruszać. Czyli jak na przykład ten ktoś chce się rozwijać i chce się rozwijać na przykład w obszarze wystąpień publicznych, to powiedzmy mu, że może to zrobić, ale musi znać jedną prawdę, że w komunikacji twarzą w twarz, podczas wystąpień publicznych, słowa to zaledwie 7% w komunikacji, a całą resztę załatwiamy czym? Komunikacją pozawerbalną. No bo o wiele prościej jest robić szkolenia z wieżyczki eksperckiej i z gestów, niż robić szkolenia bazujące na psycholingwistyce, na tym, jak mózg rzeczywiście przetwarza treści, jaka powinna być struktura zdania, jak kontrastować, jak eskalować. To jest trudne. O wiele prościej jest zrobić szkolenie z tego, pokaż charyzmę, pokaż, że ci zależy, stań na scenie, bądź sobą. Świetna kategoria filozoficzna, nigdy nie wiedziałem, co to znaczy być sobą, no ale dobra. To jest oczywiście zła interpretacja badania profesora Mehrabiana, bo nieszczęsny profesor Mehrabian nawet błaga trenerów, szczególnie komunikacji, o to, żeby nie ekstrapolowali jego wyników na całą komunikację. W tym badaniu on sprawdzał tylko jedną sytuację. W jakim stopniu słowa oddają komunikat, odpowiadają za interpretację, kiedy komunikat nie jest spójny z intencją emocjonalną i stanem emocjonalnym człowieka. Czyli ktoś się pyta, coś ci się stało? Nie, nic się nie stało. No i oczywiście, że wtedy słowa nie, nic się nie stało, nie stanowią jakiegoś wielkiego komunikatu. Dla nas wiemy całą resztę, że z tego złego tonu. Ale w innych sytuacjach słowa są ważne. Zawsze mam wtedy taką propozycję dla osoby, która się upiera, że to jednak tak jest i szczególnie dla niektórych trenerów. Jak spotkacie takich, to też im zaproponujcie taki prosty eksperyment, który podlega częstej replikacji. Następnym razem, kiedy zatrzyma jego lub ją policja, to niech spokojnie, będąc sobą, najlepszą wersją siebie, uśmiechnie się i miękkim i gorącym jak czekolada, aksamitnym głosem odpowie policjantowi, który poprosi o dokumenty. Jeśli słowa to tylko 7%, to powinny być ok. Tylko należy ten eksperyment replikować, często powtarzać na różnej losowej grupie policjantów, żeby sprawdzić, czy wyjdzie. Chce się rozwijać, więc oczywiście chce rozwijać swój potencjał. Potencjał swojego mózgu. I teraz najlepiej jest rozwijać potencjał od jakichś niskich wartości. Dlatego najlepiej jest od 10% rozwijać potencjał mózgu, nie? Także można było skoczyć do 20 albo do 30. Jasne, znowu, ciekawa interpretacja. W zasadzie trudno akurat sprawdzić, skąd ten mit, którego tak często się posługują, nie tylko zresztą niestety mówcy charyzmatyczni, ale też w edukacji on jest powszechny. Skąd ten mit? Nie do końca wiadomo. Być może z badań savantów, których też w XIX wieku badano i sprawdzano, okej, dobra, ten ma ponadnaturalne właściwości, umiejętności matematyczne, więc on wykorzystuje 100% umiejętności kalkulusa mózgu, a my, no, biedne szaraczki, 10%. No i teraz co? zapłacisz mi 5 tysięcy i skoczysz z 10% do 12%. Warto? Warto. Będziesz o 20% lepszy niż reszta. Kto by nie chciał dać 5 tysięcy za to? No, wielu ludzi chce. I wpada w pułapkę. I wpada w pułapkę tego szybkiego skoku, tej obietnicy, tej nadziei. No, w tę samą pułapkę wpadają wszyscy ci, którzy próbują jeszcze wzmocnić połączenia pomiędzy lewą i prawą półkulą. Znaczy to, co nam dała natura, jest wystarczające, jeśli chodzi o połączenia między półkulami. Naprawdę nie trzeba się bardziej starać. Warto oczywiście zadbać o swój mózg. Warto stosować nawet sprawdzone substancje, które pomagają mózgowi, a tych jest wcale niewiele, te, które przenikają barierę krew-mózg, ale warto to robić. Natomiast nie warto ufać, że jakieś ćwiczenia grafomotoryczne usprawnią nam połączenia. Albo jeszcze tym bardziej nie warto ufać, że jak jesteśmy prawopółkulowi, to jesteśmy bardziej kreatywni. Jakiś czas temu byłem na takim szkoleniu, znaczy nie ja byłem na szkoleniu, bo moje szkolenie było po tym szkoleniu, ale prelegentka przede mną opowiadała o tym właśnie, jak to lewy i prawy mózg, jak ona stworzyła cały totalny system tego, jak połączyć te półkule, jak będzie super, a po tym szkoleniu wiele osób podchodziło do niej z wielką nadzieją, że będzie super. No bo to jest, wiecie, jak religia po prostu, wielka nadzieja, że się uda, tym razem się uda, tym razem będzie dobrze. Spojrzała na jednego z takich z uczestników tego szkolenia, który podszedł do niej, rozmawiał z nią bardzo żywo, spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała: typowy prawopółkulowiec, widzę to w oczach. I tak sobie pomyślałem, kurde, ja mam problemy, żeby znaleźć laboratorium, w którym mogę zrobić badania, gdzie badam elektryczną aktywność mózgu, a ta skubana ma rentgen w oczach. Po prostu nie potrzebuje rezonansu magnetycznego, patrzy w oczy i widzi, jaka się półkula jest aktywna. W wypadku tych wszystkich rzeczy działa też efekt Burnuma. Burnum był twórcą amerykańskiego cyrku rozrywki, więc nie był psychologiem, ale od jego nazwiska pochodzi ten efekt. Ten efekt pochodzi od nazwy efekt Burnuma, bo Burnum był niesłychanie zaciekawiony tym, jak to jest, że wszyscy, którzy wychodzą od wróżki, są zachwyceni. Podszedł, podsłuchał i okazało się, że wróżki mówią wszystkim to samo. Wszystko, z czego byli zachwyceni. Dlaczego? No bo wiedziały, co powiedzieć. Wiedziały to, co wiedział George Martin. Potrafisz poruszyć człowieka. Efekt Burnuma polega też na tym, że odczytujemy informacje dotyczące naszej osobowości jako bardziej wiarygodne. Przeprowadzono eksperyment, w którym najpierw zapytano ludzi o ich znaki zodiaku, czyli jesteś jednym z 12 typów, potem dano im do przeczytania przygotowane specjalnie horoskopy, a potem poproszono ich o ocenę tego, jak wiarygodnie oddają te horoskopy ich naturę. Bardzo dobrze oddawały. A potem odkłamano badanych i powiedziano, że wszyscy dostają te same opisy osobowości, nie? W losowej grupie raki, skorpiony, strzelce, wagi, wszyscy to samo, a wszyscy idealnie oddana osobowość. I tam jest właśnie efekt Burnuma, bo stwierdzenia są tak ogólne. Bazują też na ułudzie neuro. Polecam wam szczególnie ciekawe badania, które się nazywają The Misleading Allure of Neuro Explanations, czyli taka ułuda neurowyjaśnień. I oczywiście, jak ktoś jest neurobiologiem, to jest neurobiologiem. Nie mam nic przeciwko temu, żeby dodawał neuro przed rostkiem z biologa, bo jest neurobiologiem. Natomiast już wszystkie neurolingwistyczne, neuro... Warto uważać. W badaniu tym sprawdzano dwa typy wyjaśnień i okazało się, że te, które są neuro i wyjaśniają naturę człowieka, są uważane za bardziej wiarygodne. To samo zresztą dotyczy tych prezentacji, uwaga, mały spoiler, gdzie jest ikonka mózgu albo tym bardziej zdjęcia mózgu. Te również są uważane za bardziej wiarygodne. Więc oczywiście możecie mnie sprawdzać i sprawdzajcie, bo od tego jestem, żeby mnie sprawdzać. Jak chcę osiągnąć sukces? To ktoś mi zdradzi sekret, jak go osiągnąć. Konkretnie, bardzo sekret. A ten sekret brzmi: myśl i wizualizuj sukces. Myśl i wizualizuj sukces. No nie. Niezależne badania pokazały, że wizualizowanie ostatecznego efektu jest wbrew produktywne. Ale to takie cudowne, nie? Usiąść sobie, wizualizować sukces. Wizualizuję, że jestem szczupły, wizualizuję, że jestem mądry. Wizualizuję totalnie od kilku lat, że mam doktorat. Jakoś nie wiem, doktorat się nie spełnił. Może za słabo wizualizuję. I wtedy muszę kupić kolejną część, żeby wiedzieć, jak lepiej wizualizować. I to jest właśnie pułapka tego, że ci mówcy nie mówią, że ich recepty są nie okej. To z tobą jest coś okej. Za słabo wizualizowałeś. Za słabo sobie wyznaczałeś cele. Jak chcę być zdrowy, to słucham dr Millian McKeith. A odwołując się do jej pełnego tytułu naukowego, Gillian McKeith. Gillian McKeith mówi, że jeżeli chcecie natlenić swój organizm, to musicie jeść bardzo dużo zielonych pokarmów. Czemu? No bo, jak wiadomo, chlorofil przekłada się na tlen. I taki właśnie efekt chce osiągnąć pani Gillian McKeith. I ludzie jej wierzą. Dlaczego? Bo Gillian McKee stosuje bricolage, czyli taką technikę często u mówców charyzmatycznych. Czyli co? Składa z takich elementów, które pamiętamy jeszcze ze szkoły podstawowej, czyli rzeczywiście coś było, że zielone i tlen, ale już nie zastanawiamy się, że dobra, w moim żołądku jest słaby dostęp światła słonecznego, więc tlenu raczej nie będzie. Ale ten bricolage jest widoczny. Więc uważajcie na takie... Jak nie chcę umrzeć, to słucham Bell Gibson. Bell Gibson oszukała cały świat, bo dała świetny przykład historii, która była emocjonalna i pełna nadziei. Powiedziała, że wygrała z rakiem dzięki alternatywnej terapii. Problem polegał na to, że raka nigdy nie miała. I o ile wiele mówców charyzmatycznych nie jest niebezpiecznych, to jest niebezpieczeństwo ostateczne. Bo tam, gdzie ludzie chcą być zdrowi, to szukają wszelkiej nadziei. Zwłaszcza jeśli tę nadzieję, na przykład nauka im już niestety musi zabrać. Będąc szczera i mówiąc jak jest. I to jest, myślę, najokrutniejsze niebezpieczeństwo. No, ja na przykład schudłem w Australii. To nie jest oczywiście efekt medycyny alternatywnej, ale to jest efekt tego, że w Australii przestałem jeść gluten. I połączyłem sobie te dwie fakty. Wiecie, w Australii jest tak, że ludzie bardziej boją się glutenu niż wybuchu nuklearnego. Zresztą w ogóle bardzo boją się wszystkiego, co jest nieorganiczne. Ja tam wpadłem w tę modę i co? I schudłem. A potem powiedziałem sobie tak, Bucki, padłeś własną ofiarą błędu post hoc ergo propter hoc, czyli po czymś znaczy wskutek czegoś. Czyli to nie jest tak, że przestałem jeść gluten, schudłem, tylko przestałem jeść wszystko, co zawiera gluten, czyli przestałem żreć węglowodany i dlatego schudłem. Teraz jem normalnie gluten i nie tyję. Ale do tego trzeba umieć sobie powiedzieć, sprawdzam. Wszyscy jesteśmy ofiarami szarlatanów, ale wszyscy też jesteśmy ofiarami własnych błędów poznawczych i czasem białego fartucha, a czasem autorytetu. Brian Tracy przytacza badanie dotyczące zapisywania celów, w którym to badanie mówi, że w 1953 roku na Harvardzie przeprowadzono badanie dotyczące tego, że zapisywanie celów działa. Bo zapytano absolwentów, czy zapisują swoje cele, czy mają zaplanowane całe swoje przyszłe życie. 3% miało totalnie zaplanowane życie, 18% miało w głowie, ale nie zapisane, reszta w ogóle nie miała. I co? Po 20 latach te 3% miało 100 tysięcy razy więcej pieniędzy niż cała reszta. Potem Tracy mówi też o tym badaniu powtórzonym w Yale w 79 roku i to same dane. I co? Świetnie to wspiera jego seminaria, na których mówi, że trzeba nauczyć się od niego zapisywać sobie cele, żeby mieć 100 tysięcy razy więcej pieniędzy. To badanie pokazuje się też w książce jednej polskiej trenerki rozwoju osobistego, pojawia się w wielu innych alteracjach i pojawia się w wielu innych miejscach. U Timothy'ego Robbinsa, u Ziga Ziglara, u McCormacka. Nie pojawia się jednak na stronie Harvardu. A tam pojawia się informacja, że w 1953 roku nie wykona żadnego tego badania i nie ma go po prostu. Ale nikt nie chce w to wierzyć, bo lepiej i prościej uwierzy Brianowi Tracy'emu. A jak jesteśmy skonfrontowani z tą wiedzą, to jesteśmy odżegnywani. Więc mam nadzieję, że wy wiecie, kim chcecie być. Żołnierzem, który trwa przy swoich poglądach wtedy, kiedy jest mu z tym wygodniej i wtedy, kiedy trzeba ich bronić, czy może skautem zwiadowcą, który woli powiedzieć, jak sprawdzam. Ja osobiście mówię sprawdzam i sprawdzam też na stronie Bucki Pro. Czasem się mylę, a jak się mylę, to potem odszczekuję. Jak się na przykład okazało, że replikacja badania Amy Cuddy dotyczące power posing wskazuje, że nie ma zmian hormonalnych, to już odszczekuję to na każdym szkoleniu. Bo tego warto od siebie wymagać i warto wymagać tego od innych mówców motywacyjnych. Więc mówcie sprawdzam, a ja mówię dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.